Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Podcast Lumen, pierwszy w 2022-2023 roku akademickim, ósmy w naszym cyklu. Dzisiejszym moim gościem jest pan profesor Emanuel Kulczycki. Problematyka dotyczy ewaluacji polskich uczelni. Witam serdecznie, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pozwolę sobie przedstawić sylwetkę pana profesora, choć wszystkim osobom zainteresowanym ewaluacją, wartościowaniem nauki na pewno jest znana. Pan profesor zajmuje się oceną nauki, teorią komunikacji, jest profesorem nadzwyczajnym w Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, kieruje grupą badawczą Scholarly Communication Research Group. Jest członkiem szeregu międzynarodowych ciał zajmujących się scientometrią, ewaluacją naukową, ale również tych polskich, między innymi Komisji Ewaluacji Naukowej. Jest także autorem szeregu publikacji międzynarodowych w kluczowych czasopismach, jak również książek pod tytułem Teoretyzowanie komunikacji, dwa aspekty komunikacji, założenia komunitologii historycznej. Panie profesorze, jesteśmy 3 lata po wprowadzeniu zmian w ładzie akademickim. Ustawa 2.0 zorientowana była na poprawę pozycji międzynarodowej polskiej nauki. To była taka jedna chyba z głównych osi tej zmiany, która się dokonywała. No i jakby posługując się takimi miarami statystycznymi, scientometrycznymi, możemy zanotować pewien wzrost publikacji, zwłaszcza w obszarze publikacji z obszaru nauk społecznych. Ale ja miałbym taką prośbę o głębszą ocenę tutaj ze strony pana profesora, bowiem oceny środowiskowe są tutaj dość skrajne, powiedziałbym, od takich, które akceptują system w znacznej części, po takie, gdzie całkowicie odrzucają rezultaty tej ewaluacji naukowej, ale no, znam też szereg stanowisk pośrednich, gdzie należałoby po prostu poprawiać pewne elementy tej ewaluacji. Bardzo proszę.
Rzeczywiście, teraz mamy dosyć gorącą dyskusję na temat ewaluacji nauki, bo skończył się 5-letni okres ewaluacyjny. Może zdawać się, że jesteśmy trochę zmęczeni tą ewaluacją, bo chciałbym podkreślić, że my w Polsce taką ewaluację instytucjonalną mamy blisko od 30 lat. Więc może nam się wydawać, że już jesteśmy zmęczeni, wszystko przeżyliśmy, wiele razy się wywróciliśmy i powinniśmy pójść w zupełnie innym kierunku. A ja na samym wejściu chciałbym podkreślić, że to, co się dzieje obecnie na świecie, jest również bardzo ważne dla Polski, ponieważ Polska jest krajem, który oprócz Wielkiej Brytanii ma najdłuższą historię takiej uczelnianej, instytucjonalnej ewaluacji nauki i Polska również ma jakby najdłuższe i jedne z największych doświadczeń, które można wykorzystać w przyszłości. I jeżeli chcemy spojrzeć na to, co mieliśmy w tej ewaluacji nauki, której wyniki zostały niedawno ogłoszone i w tym momencie trwa procedura odwoławcza, to zacząłbym od tego, że właśnie odbywają się wielkie reformy kontynentalne, ja je tak to nazywam. Ponieważ pod koniec lipca tego roku Rada Unii Europejskiej wystosowała dokument Agreement on Reforming Research Assessment, i analogiczny dokument został opublikowany w Ameryce Łacińskiej w czerwcu 2020 roku. I w tych dokumentach podkreśla się fundamentalną rolę ewaluacji nauki i ewaluacji nauki, która odchodzi od prostych wskaźników. I tutaj wracam do pytania pana profesora, jak spojrzeć na obecną ewaluację. Rzeczywiście jest możliwe do wskazania takie dwie grupy. Radykalnych przeciwników ewaluacji opartej o metryki i osoby twierdzące, że taka ewaluacja może być użyteczna pod pewnymi względami. Ja sytuuję się w tej drugiej grupie. Uważam, że ewaluacja jak najbardziej jest narzędziem, które może być przydatne w zarządzaniu uczelniami, w zarządzaniu nauką, w podpowiadaniu naukowcom, w jaki sposób może odbywać się ich kariera naukowa. Niestety osobiście odbieram obecne wyniki ewaluacji nauki jako pewnego rodzaju porażkę projektu modernizacyjnego polskich uczelni. Bo rzeczywiście ta reforma, która weszła 3 lata temu, ona na samym początku na sztandarach miała umiędzynarodowienie nauki, miała podniesienie jakby jakości badań realizowanych w uczelniach. Niestety na poszczególnych etapach zostały wybijane zęby i widzimy to w wynikach wielu dyscyplin naukowych. Zgadzam się, że wiele publikacji naukowych zostało opublikowanych w międzynarodowych czasopismach, ale jak dobrze widzimy w naszym środowisku naukowym, trwają dyskusje i pytania, czy na pewno polscy naukowcy wybierali najlepsze możliwe czasopisma naukowe, czy kierowali się jakąś grą ewaluacyjną, grą w interes poszczególnych uczelni. Czyli ja bym, kończąc tę moją wypowiedź wprowadzającą, powiedział, że to, co doświadczamy teraz w Polsce, taką gorącą dyskusję o ewaluacji i zadajemy pytanie quo vadis ewaluacji, dokąd mamy pójść, jest to pytanie zadawane globalnie, ponieważ owskaźnikowanie wszystkiego w celu zarządzania i ulepszania jest trendem globalnym. Pomimo tego, że my jesteśmy już tym trendem bardzo mocno zmęczeni, to cały świat w tę stronę idzie.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. To określenie, którego pan użył, zarządzanie nauką, jest mi tutaj bardzo bliskie, ale przyznam, że mam sam pewne poczucie ambiwalencji tutaj, no bo z jednej strony mamy do czynienia z koniecznością takiej policzalności naszej działalności naukowej. No, no tak, uczelnie są uprzywilejowanym sektorem, prawda? Dysponują pewnym, nazwijmy to, monopolem sektorowym nadawania stopni zawodowych, naukowych, cieszą się możliwością uzyskiwania szeregu strumieni finansowych, dotacji, dofinansowania ze strony podatników. No, chcielibyśmy, żeby to był system właśnie policzalny, żeby podążał w kierunku coraz większej efektywności nauki. No ale z drugiej strony przedstawiciele nurtu krytycznego, chociażby Critical Management Studies właśnie, czy Critical Management Education, podnoszą również kwestie takiego budowania swoistego cyfrowego panoptykonu, w którym próbujemy zmierzyć wszystko, w którym działalność kreatywną, naukową próbujemy ubrać we wskaźniki międzynarodowe indeksacji czy wskaźniki wpływu, no i w jakiś sposób tłumaczyć, że to jest rodzaj zobiektywizowanych miar. Z drugiej strony, no wiadomo, że mamy znaczne wątpliwości co do oceny eksperckiej, a zwłaszcza ocen krajowych eksperckich, gdzie to są po prostu określone grupy wpływu, możliwości oddziaływania interesów, również konfliktów interesów. I właściwie to interesuje mnie tutaj takie ogólniejsze stanowisko pana profesora. Przeczytałem taką wypowiedź krytyczną dotyczącą tego, no właśnie, jak pewne szczytne cele związane z umiędzynarodowieniem, jakością tej ewaluacji zostały w pewien sposób zniszczone przez no, zmiany, które dokonywały się w obrębie tych regulacji, począwszy od zmiany listy czasopism, poprzez no, na przykład obniżenie progów referencyjnych po to, żeby, mówiąc prozaicznie, zmieściły się tam uczelnie, które dotychczas miały uprawnienia. Ja pozwolę sobie może odwołać się do swojego też wątku twórczości. Pozwoliłem sobie napisać taką książkę Zarządzanie uczelnią cyfrową, no i dałem jej podtytuł Między utopią wolności a dystopią władzy. I właśnie chodziło mi o to napięcie pomiędzy z jednej strony naszą wiarę w akademicką wolność nauki, autonomię uczelni, a z drugiej strony no, konieczność zarządzania tym w jakiś sposób, również z punktu widzenia efektywności, z punktu widzenia finansowego. Jaki jest pogląd tutaj pana profesora? Jak mamy się znaleźć pomiędzy właśnie tymi ocenami eksperckimi a scjentometrycznymi? Gdzie tutaj będzie obszar owej wolności nauki?
Kiedy ja odnoszę się do ewaluacji, mam na myśli pewien proces, który ma być użyteczny dla tych, którzy są ewaluowani. I podkreślam to, ponieważ obecnie ewaluacja została sprowadzona do narzędzia dystrybucji środków i przywilejów, które można tutaj sprowadzić w przypadku polskim do uprawnień do nadawania stopni naukowych. Ale ewaluacja tak naprawdę powinna pomagać tym, którzy są ewaluowani i dawać informację zwrotną tym, którzy ewaluują. Tutaj tego bardzo mocno brakuje, ponieważ całkowicie został zniekształcony pierwotny cel ewaluacji, który był komunikowany przez rządzących. Pierwotnie to było właśnie umiędzynarodowienie nauki. Nie mamy nadal tego celu, który jest bardzo ważny, ponieważ w polityce naukowej państwa mamy w zasadzie ideały, misje i wizje, z którą większość akademików się zgadza, ale nie jest to w żaden sposób owskaźnikowane ani zoperacjonalizowane. I dochodzimy do sytuacji takiej, że obecna ewaluacja służy tak naprawdę dystrybucji pieniędzy w ekonomii niedoboru. Mamy taką gospodarkę niedoboru, brakuje nam wszystkiego i potrzebujemy narzędzia usprawiedliwiającego decyzje władzy. I tu ja bym się jak najbardziej przychylił do tego nurtu krytycznego, mówiącego, że obiektywizacja wskaźników, taka sztuczna obiektywizacja, służy uzasadnieniu decyzji rządzących. Ale dochodzimy do sytuacji praktycznej. Rzeczywiście od lat 70., 80., kiedy zaczęły się reformy uniwersytetów brytyjskich w ramach nowego zarządzania publicznego, rozlewa się na Europę i świat takie podejście, że uczelnie powinny być rozliczalne, powinny pokazywać, co przynoszą społeczeństwu. Mamy taki bardzo uproszczony model linearny, mówiący o wkładach, nakładach i produktach wychodzących z uczelni. I tutaj pojawia się to pytanie, przechodząc do meritum odpowiedzi na pytanie pana profesora, jak zbudować relacje między używanymi wskaźnikami, tymi obiektywizowanymi na liczbach, a ekspertami. I rzeczywiście w Polsce od wielu lat mamy istotny problem, nie tylko w nauce, odnośnie do zaufania do ekspertów. Codziennie spotykam się z krytyką używania wskaźników naukometrycznych, bibliometrycznych w polskiej nauce, która ma prowadzić, to używanie ma prowadzić do punktozy, do wykorzystywania tak zwanych punktów ministerialnych na każdym etapie rozwoju kariery. I ta krytyka jest ze wszechmiar słuszna. Jeżeli jednak zadaję pytanie, czy w takim razie możemy wzmocnić rolę ekspertów, okazuje się, że absolutnie nie. Widać to przy odwołaniach, o których również możemy już poczytać w mediach, odwołaniach od ewaluacji. Najwięcej odwołań zostało przesłanych w związku z kryterium trzecim, które było ściśle eksperckie. Jeżeli spojrzymy na to, jak takie sytuacje rozwiązywane są na świecie, w którą stronę jakby można patrzeć i budować kolejne rozwiązania, to jest coś, co się nazywa informed peer review. Innymi słowy, wzmacnia się rolę ekspertów, ale dostarcza im się istotne i ważne, rozbudowane wskaźniki o działalności uczelni, o aktywności naukowców. Wskaźniki, które nie sprowadzają się do najprostszych liczb, na przykład liczby publikacji czy liczby cytowań, ale mówią o usieciowieniu danej uczelni, mówią o współpracy międzynarodowej, pokazują efekty wykorzystania tego. Czyli moim zdaniem drogą, którą powinniśmy dążyć, jeśli na poziomie państwa uznajemy, że ewaluacja powinna być prowadzona nie tylko jako narzędzie dystrybucji pieniędzy, to jest mimo wszystko wzmacniać pozycję ekspertów i wybierać takich ekspertów, którzy wezmą na siebie odpowiedzialność za decyzję, bo to często jest również problemem, i jednocześnie dostarczać tym ekspertom jak najlepszej i rzetelnej wiedzy i owskaźnikowanie różnych rodzajów czynności, które odbywają się w uczelni, od zarządzania przez dydaktykę i naukę. Jednakże to nie wskaźniki naukometryczne powinny mieć jakby ostateczną decyzję ewaluacyjną. A teraz często tak jest, ponieważ mamy wykaz czasopism, wykaz wydawnictw, rola tak zwanego kryterium pierwszego, opartego przede wszystkim na publikacjach i patentach, jest w wielu dziedzinach absolutnie fundamentalna. Natomiast eksperci, którzy mogą podejmować decyzje w kryterium trzecim, są właśnie krytykowani przez środowisko. Ja jestem przekonany, że ta zmiana kultury organizacyjnej jest możliwa, ale ona oczywiście zajmie lata. Dlatego wprowadzenie tego kryterium eksperckiego, ponownie jakby rozszerzenie władzy ekspertów względem poprzedniej ewaluacji, ja uznaję za krok w jak najbardziej dobrą stronę.
Dziękuję bardzo. No, w dobie takiego kryzysu zaufania do ekspertów rzeczywiście wydaje się, że kluczowe jest tutaj zbudowanie jakiejś równowagi właśnie pomiędzy oceną, wyważoną oceną ekspercką opartą na twardych kryteriach. Przy czym no, rzeczywiście do dyskusji jest też, jakie to mają być kryteria, bo zbyt rozbudowana liczba wskaźników daje pewne możliwości jednak arbitralności, jeśli chodzi o takie zespoły. Ja, panie profesorze, chciałbym też zapytać, czy pan profesor widzi tutaj szansę, żeby był udział ekspertów międzynarodowych w takiej ocenie? I jeśli mamy do czynienia cały czas z taką strategiczną osią zmiany w polskim systemie, czyli właśnie umiędzynarodowieniem i pójściem w kierunku najwyższej jakości osiągnięć naukowych, to czy no, znajdziemy pulę takich ekspertów i w ogóle powinniśmy ich szukać za granicą w najbardziej prestiżowych uczelniach?
Jak najbardziej. Moim zdaniem jest to krok nieunikniony. Częściowo zostały takie działania poczynione w ramach oceny poszczególnych dyscyplin i podmiotów w tych dyscyplinach do kategorii A+. Rzeczywiście absolutna większość, jeśli nie wszystkie podmioty były oceniane przez co najmniej jednego eksperta zagranicznego, ale tylko na tym etapie. Czyli jakby top of the top był oceniany przez ekspertów również zagranicznych. Ja jestem przekonany, że ekspertów zagranicznych możemy włączać na każdym etapie oceny. Na szczęście większość jakby tego procesu ewaluacyjnego odbywa się również w języku angielskim, więc tutaj nie ma problemu ze znalezieniem ekspertów. Mamy środowisko polskie naukowe jest małe, oczywiście mamy około 100 tysięcy naukowców, ale wszyscy są związani konfliktem interesów. Jeżeli będziemy wybierać tylko i wyłącznie ekspertów z Polski, to nie unikniemy tego konfliktu interesów. Ja bym powiedział, że to nie jest problem tylko ewaluacji uczelni, ale również ewaluacji w zakresie stopni i tytułów naukowych. To nie jest możliwe jakby przeniesienie kultury ewaluacji również po ekspertów zagranicznych, tylko na poziom uczelni. Musimy to przenieść wszędzie. Możemy korzystać chociażby z doświadczeń Narodowego Centrum Nauki, które świetnie od wielu lat rozwija jakby ocenianie wniosków grantowych również przez ekspertów zagranicznych. Eksperci zagraniczni z mojej perspektywy, kiedy patrzę na oceny eksperckie, których dokonywali w kategoriach A+, często są w stanie dużo bardziej docenić polskie osiągnięcia i polskie jednostki, niż mogłoby nam się wydawać, ponieważ wielokrotnie, czy to przy reformach awansów naukowych, instytucji grantowych, czy ewaluacji instytucjonalnej w Polsce, słyszałem, że eksperci zagraniczni nie są w stanie zrozumieć kontekstu polskiego, zatem nie będą w stanie adekwatnie ocenić. Ja jestem przekonany, że nawet w humanistyce i naukach społecznych kontekst polski jest oczywiście ważny, ale dobra nauka jest w stanie się obronić bez tego kontekstu, ponieważ dobra nauka ma wymiar uniwersalny. Więc moim zdaniem wprowadzenie ekspertów międzynarodowych nie będzie proste, ale jest to krok zdecydowanie najlepszą stronę jakby możliwości ulepszania i co więcej, budowania zaufania do ekspertów, bo inaczej wygląda panel zbudowany w połowie z ekspertów zagranicznych i polskich i odbiór decyzji tego panelu, niż panel zbudowany tylko z ekspertów polskich, którzy mają jakby wewnętrzny konflikt interesów, ponieważ pracują na polskich uczelniach i oceniają dyscypliny w obrębie jakby własnego środowiska.
Dziękuję bardzo. Tak patrząc analitycznie na poszczególne elementy dokonanej tutaj takiej fundamentalnej zmiany w zakresie ewaluacji naukowej uczelni w porównaniu z poprzednimi parametryzacjami, no, chciałbym się przyjrzeć tym kilku elementom i na przykład tak zwana slotyzacja, nowotwór językowy, czy jest to tak, że to jest wartościowy element ewaluacji naukowej do utrzymania? No bo ja powiem tutaj swoje zdanie. Porównując do poprzednich parametryzacji naukowych, wydaje mi się, że tak summa summarum to ona wniosła wartość. Dlatego, bo przeszliśmy z systemu kumulatywnej punktozy, takiej, gdzie to wszystko było ze sobą agregowane po prostu trochę mechanicznie, do takiego systemu bardziej świadomego wyboru tych miejsc, gdzie publikacje są bardziej wyżej wartościowane. Oczywiście no, jest cały czas problem punktozy i trochę fetyszyzacji tych punktów, tej listy czasopism i wydawnictw, sztucznie nadanych trochę punktów tutaj w polskim systemie. No ale jednak z drugiej strony wydaje mi się, że gdyby udało się obiektywizować tą listę czasopism i wydawnictw, no to moglibyśmy w perspektywie, poprawiając ten system, który jest, dojść jednak do tego, żeby był coraz silniejszy mechanizm alokowania naszych publikacji w lepszych czasopismach i wydawnictwach. Jaka jest ocena tutaj pana profesora?
Rzeczywiście sloty na początku procesu ewaluacyjnego były gorącym tematem. I ja jestem absolutnym zwolennikiem takiego rozwiązania, może nie w takiej formie, jakiej jest, tylko w takiej, jakiej był pierwotnie założony. Przejście od sytuacji, w której dwie osoby mogą w pełni jakby wypełnić dorobek jednej instytucji w obrębie dyscypliny, do sytuacji, w której każdego naukowca sprawdza się, było jakby celowe i zamierzone, ponieważ po pierwsze miało to ukrócić pęd ku jak największej liczbie publikacji, czyli ta radykalna taka punktoza. Po drugie, miało pomóc likwidować pewną patologię, którą widzimy w różnych dziedzinach, która polega na tym, że w jednym zespole pracuje 10 osób, a autorem są jedna lub dwie osoby i pozostałe są wykluczane. I to łączy się oczywiście ze wspieraniem finansowym młodszych pracowników. To, co mamy obecnie, czyli średnia liczba publikacji na jednego pracownika, czyli 3 publikacje, a maksymalnie 4, nie jest rozwiązaniem najlepszym. W pierwotnych pomysłach była mowa o tym, aby to było 8 maksymalnie publikacji. Dlaczego? Aby tak zwane lokomotywy albo gwiazdy, albo ci najbardziej produktywni mogli jednak statystycznie wnieść trochę więcej wybitnych, dobrych, dobrze cytowanych publikacji, ale żeby nadal pozostał jakby obowiązek w dyscyplinie, w danej jednostce, jakby wspierania wszystkich pracowników, a nie wspierania tylko 5, a pozostałych 50 można było zagłodzić. Efektem tego jest pewne niezrozumienie, które się pojawia nie tylko w środowisku, ale również w ministerstwie, kiedy słyszymy, że są wybitne uczelnie, które w danej dyscyplinie w rankingu są bardzo wysoko, a w polskiej ewaluacji wypadły bardzo kiepsko i straciłyby uprawnienia. To nie świadczy o wypaczeniu wyników ewaluacyjnych. To świadczy przede wszystkim o tym, że w danej uczelni jest rzeczywiście grupa na poziomie światowym, która jest widoczna w rankingach, ale to świadczy o tym, że na tej uczelni, w tej dyscyplinie jest rzesza pracowników, która nie wniosła wkładu w rozwój dyscypliny przez te 4 lata. I oczywiście powody tego mogą być różne. Jednym z tych powodów może być właśnie chociażby zagłodzenie finansowe naukowców, bo to, o czym mówiłem przy mówieniu o gospodarce niedoboru. Największym problemem naszej ewaluacji i pracy naukowej jest to, że wykorzystujemy to narzędzie jakby do rozsmarowywania bardzo nikłych zasobów, i jednocześnie mówimy, że konsekwencje tego będą dla wszystkich drastyczne.
Tak, tutaj jesteśmy zgodni w ocenie sytuacji, że tak naprawdę fundusze, które są przeznaczane na naukę, polskie publikacje są zdecydowanie zbyt małe i przez to uzyskiwane efekty są ograniczone. Wiedzieliśmy to wiele lat temu, wiemy to teraz. To się radykalnie nie zmieniło w żaden sposób, niestety. A być może te kryzysy, z którymi mamy do czynienia w ostatnich latach, to tylko problem pogłębiają, bo kwestia dotycząca finansowania nauki w polityce publicznej stała się w ostatnich kilku latach kwestią marginalną, prawdę mówiąc, bardzo słabo obecną w ogóle w dyskursie publicznym. Mamy nadzieję, że w dłuższej takiej właśnie strategicznej perspektywie to będzie ulegało zmianie. Natomiast panie profesorze, przechodząc z kwestii dotyczącej slotów do spraw dotyczących pracowników naukowych, ja znowuż mam tutaj taką ocenę ambiwalentną, pewien dylemat, no bo z jednej strony jest mowa o top performers, o tych, którzy mają wybitne osiągnięcia i no, że system powinien istnieć na tyle, działać na tyle sprawnie, żeby doceniać te osiągnięcia, prawda? Nie mówię tutaj o szczegółowych rozwiązaniach, być może 8 slotów jest rzeczywiście wtedy lepszym rozwiązaniem niż 4. Natomiast jest pytanie zadane w drugą stronę. Dokąd powinna sięgać ta solidarność środowiska? I tutaj powstaje problem dotyczący liczby N. Otóż jak pokazują wyniki ewaluacji naukowej, w wielu dyscyplinach naukowych okazało się, że skuteczną strategią było bardzo proste działanie. Obcinanie pracowników, którzy są w liczbie N. Doszło do tego, że spośród pracowników, którzy nominalnie są pracownikami naukowo-dydaktycznymi, a przesunęli swoją działalność w stronę dydaktyki, również w uczelniach, albo nawet przede wszystkim w uczelniach, które mają profile ogólnoakademickie kształcenia, no to taka mała liczba pracowników w liczbie N działała jak swoista lokomotywa ciągnąca całą dyscyplinę. Że na 100 osób, które są nauczycielami akademickimi w obrębie jakiejś dyscypliny naukowej, zaledwie 15 czy 20 zostało zaliczonych do liczby N i dzięki temu ten względny wynik punktowy przeliczony na jednego pracownika był bardzo korzystny. I przyznam, że tutaj mam pewne wahania i tutaj opinie środowiska też są dość skrajne. Są tacy, którzy uważają, że ta solidarność środowiskowa powinna sięgać tak głęboko, żeby znaczna większość pracowników, którzy uzyskują średnie, a nawet poniżej średniej efekty naukowe, mieli szansę uczestniczenia pracy naukowej, bycia w tej liczbie N, a są takie uczelnie, które mówią po prostu o efektywnym zarządzaniu nauką. Stawiajmy na mniejszą grupę pracowników, którzy są bardziej umiędzynarodowieni, którzy publikują w lepszych czasopismach, mają osiągnięcia wyższej jakości i to na nich koncentrujmy te bardzo ograniczone fundusze. W związku z tym rodzi się pytanie, czy na poziomie systemowym, podobnie jak mówimy o liczbie slotów będącym takim rozwiązaniem systemowym, powinniśmy mówić o jakimś przywiązaniu do liczby procentu pracowników naukowych, którzy są w liczbie N. Jeśli mamy do czynienia na przykład z 200 nauczycieli akademickich, to czy ich połowa w uczelniach prowadzących kształcenie w profilu akademickim powinna być pracownikami przynależącymi do liczby N? Czy też jest to wybór uczelni? Jakie jest tutaj zdanie pana profesora?
To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ w ewaluacji tak naprawdę nie wiemy, czy pracownicy, których oceniamy, są pracownikami badawczymi, czy badawczo-dydaktycznymi, czy przez pewien czas byli dydaktycznymi. Tej wiedzy po prostu realnie nie mamy i z tym łączy się oczywiście kwestia bardzo często podnoszona przez środowisko naukowe, że zdecydowanie łatwiej jest zarządzać instytutem, który ma 15 pracowników badawczo-naukowych niż wydziałem, który ma N-kę 300. Jest oczywiście prawda, że jest prawdą, że zdecydowanie trudniej jest jakby zarządzać i motywować taką organizację dużą. I to widać też mocno w wynikach, bo widzimy w małe jednostki, młode jednostki z niską N-ką, które wygenerowały dobre wyniki. To, co w przyszłości na poziomie systemowym z jednej strony można by było zrobić, to rozważyć relacje między kryteriami. Bo zwróćmy uwagę, że jednostka, która ma 15 pracowników, zdecydowanie łatwiej wysoko wypadnie w kryterium pierwszym niż jednostka, która ma 300 pracowników, natomiast w kryterium drugim i trzecim i nie, ponieważ trudniej jest zdobyć więcej grantów, zamówień z gospodarki małej jednostce niż dużej i trudniej jest wygenerować bardzo duży międzynarodowy wpływ społeczny. Przechodząc do drugiego jakby aspektu tego pytania, co robić z pracownikami, jaka powinna być solidarność? Ja uważam, że te pytania są bardzo ważne, ale jak patrzymy na rok 2022, to ja bym zadał inne pytanie, które z mojej perspektywy anihiluje to pytanie, czy będziemy mieli kim zastąpić tych tak zwanych nieproduktywnych, ponieważ obserwuję eksodus pracowników również w naukach humanistycznych i społecznych, co było nie do pomyślenia jeszcze kilka lat temu. i może się okazać, że tak naprawdę wylejemy dziecko z kąpielą. I ja bym tutaj jednak był za dużo większą solidarnością i jakby wspólną walką o podniesienie nakładów, bo to, że ktoś w ewaluacji nie wypełnia slotów, tak jakby sobie władze uczelni czy wydziału życzyły, nie znaczy, że jest pracownikiem nieużytecznym. Bardzo często jest bardzo użytecznym, bo pamiętajmy o tym, że uczelnia to jest miejsce pracy, w której atmosfera pracy również jest bardzo ważna. Ja bym nie chciał, żeby nasze wydziały pod wpływem, wydziały, uczelnie pod wpływem ewaluacji zaczęły na tablicach wywieszać pracowników miesiąca, kto sprzedał najwięcej tosterów. Więc ja uważam, że ta solidarność, która objawia się w tych ułomnych slotach, jest krokiem w dobrą stronę.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Ja mam tutaj podobną opinię. Sprawdza się niestety prognoza Altbacha, deteriorating guru, na ile ta korporatyzacja, podejście quasi-biznesowe czyni uczelnie po prostu mniej atrakcyjnymi miejscami pracy, na ile wolny zawód zaczyna się przekształcać w taki zawód właśnie quasi-korporacyjny, policzalny. I wydaje mi się, że absolutnie trafna jest uwaga dotycząca tutaj wielości ról, które po prostu pełnimy w uczelniach, będąc, skoncentrując się, specjalizując się jedni na działalności badawczej, inni dydaktycznie, jeszcze inni na wychowywaniu kolejnych pokoleń naukowców, czy wreszcie współpracy z biznesem. Wszystkie te drogi w tych naszych trzech misjach akademickich. To są drogi, które należy dowartościować i rozwijać, nie koncentrując się tylko na tej działalności stricte naukowej, ale jednocześnie uczelnia musi wyważyć w swojej strategii, na ile właśnie iść w kierunku zarządzania tą liczbą N, inwestowania w określone grupy pracowników i również przyciągania utalentowanych osób i utrzymania talentów w uczelni, bo to jest zupełnie kluczowy problem, to, że po prostu tracimy wybitnych ludzi, następuje drenaż mózgów i przez to cały system może znaleźć się w stagnacji, a nawet w regresie. Panie profesorze, mam takie pytanie dotyczące zmian, które dokonały się na poziomie ewaluacji, a mianowicie to obniżenie progów referencyjnych. Po to, żeby uczelnie nie straciły uprawnień, doszło do takiej decyzji, jeśli chodzi o polityki naukowe. Czy pan profesor uważa, że to jest dobra decyzja, czy też obniżenie kryteriów to jest też obniżenie jakości?
Ja uważam, że narzędzie ewaluacyjne, które dostarcza wyników, że wszyscy są bardzo dobrzy, a niektórzy tylko dobrzy, jest nieużyteczne. Mówi nam bardzo niewiele. Obniżenie progów referencyjnych, będące jakby skutkiem jednostkowej decyzji ministra, jest działaniem szkodliwym dla nauki. Można było wcześniej przewidzieć konsekwencje, w których kiedy ewaluacje i jej wyniki połączono bezpośrednio z uprawnieniami do nadawania stopni i tytułów naukowych i stopni naukowych. I o tym bardzo dobrze wiedzieliśmy. Więc z mojej perspektywy ruszanie wskaźnikami na samym końcu jest działaniem wysoce niepożądanym. Zwróćmy uwagę i o tym również przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej profesor Węgrzyn informuje chociażby w najnowszym forum akademickim, że obecnie mamy 2 razy więcej jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopni. Czy innymi słowy, mamy sytuację taką, w których mamy w zasadzie wszyscy wszędzie mogą nadawać stopnie doktora i stopnie doktora habilitowanego w bardzo wielu dyscyplinach. Jeżeli miałbym tutaj pokusić się o przewidywanie, to bym powiedział, że jest to mocny krok w stronę jakby zniesienia habilitacji. Bo jeżeli wszyscy wszędzie będą mogli mieć habilitację, to ona przestanie być użyteczna. Pytanie, czy to był krok zamierzony, czy nie, to oczywiście pozostaje w tym momencie bez odpowiedzi. Progi referencyjne, to dodałbym jeszcze jedną ważną rzecz. Problemem ewaluacji jest to, że nikt nie wie, jakie będą progi referencyjne na początku, ani jak one będą obliczane ostatecznie. Bo ewaluacja, i to dotyczy ewaluacji uczelni lub pracowników, działa skutecznie wtedy, kiedy pracownikowi lub uczelni powiemy, że w ciągu 4 lat masz wykonać takie i takie zadania, jeśli je wykonasz, będziesz pozytywnie oceniony. Możemy również powiedzieć, za 4 lata masz być w takim miejscu, aby prześcignąć średnią europejską o 10%. Czyli jasno mówimy, w pierwszym przypadku pracownicy i uczelnie dokładnie wiedzą, co mają wykonać i mogą zbudować swoją strategię. W drugim przypadku muszą obserwować konkurencję, ale wiedzą, że jeśli pokonają średnią konkurencję, również osiągną wyniki. W tym momencie mamy sytuację taką, że po 5 latach mamy budowane przez Komisję Ewaluacji Nauki progi referencyjne, które są częściowo określone w rozporządzeniu, a następnie minister jakby kręci pokrętłami tak, aby odpowiednie jednostki z odpowiedniej dyscypliny i części kraju uzyskały uprawnienia. Jest to bardzo niesprawiedliwe, powiedziałbym, dla uczelni, ale też szkodliwe dla rozwoju naukowców i uczelni, którzy nie są w stanie jakby zaprogramować strategii. Bo ewaluacja nie jest zła, jeśli od początku znamy jej zasady i wiemy, co zrobić, aby zrealizować pokładane w nas cele i nadzieje.
To jest w ogóle ogromny problem polskich polityk publicznych i prawodawstwa. Przecież ustawa 2.0 też wprowadzała nowe zasady ewaluacji naukowej w trakcie gry, nazwijmy to, prawda? Bo minęły właściwie 2 lata, jak były wprowadzone, no i musieliśmy się do nich dostosować. Pojawiły się też pewne skutki no, nieprzewidywalne na początku, jak chociażby właśnie skutek związany z ograniczaniem liczby N i w efekcie w niektórych dyscyplinach jednostki uznawane za wiodące potraciłyby uprawnienia. Także ja widzę tutaj jednak dylemat w tym, przynajmniej w tej pierwszej ewaluacji, kiedy testowane są pewne zupełnie nowe rozwiązania. Natomiast też no, zgadzam się z argumentem pana profesora, że tutaj ingerencje już właściwie nawet nie w trakcie procesu, tylko post factum, one w jakiś sposób rozregulowują system i są demotywujące z punktu widzenia konsekwentnego budowania strategii naukowych dla uczelni. Panie profesorze, i jeszcze jedno pytanie dotyczące zmiany listy czasopism, bo no, przyznam, że ja pamiętam tą pierwotną listę czasopism, która w głównej mierze była oparta na wskaźnikach wpływu właśnie i pozycji międzynarodowej czasopism. W tej grupie na liście wysoko punktowanej pojawiły się czasopisma polskie, które nie posiadają indeksacji, nie posiadają wskaźników wpływu. No, z drugiej strony jest podnoszony argument, że one są ważne z punktu widzenia rozwoju humanistyki, chociażby polskiej humanistyki, historii języka polskiego i tak dalej, i tak dalej. Jakie jest stanowisko tutaj pana profesora? Bo to też to jest pewien istotny argument, że potrzeba rozwijać również lokalną naukę, ale jakie rozwiązanie tutaj możemy znaleźć?
Trzeba podkreślić, że to, co się stało z wykazem czasopism naukowych, to jest efekt bezprawnego działania ministra, ponieważ minister jakby dodał czasopisma i zwiększył im punktację wbrew obowiązującemu prawu wskazanemu w rozporządzeniu, które mówi, w jaki sposób można budować wykazy i co można w ogóle zrobić z czasopismami. W pełni się zgadzam, że nauki humanistyczne i społeczne powinny również być doceniane za publikacje w języku polskim. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ale jak spojrzymy na decyzję ministra, to tam mamy również czasopisma z nauk medycznych, przyrodniczych i technicznych, więc powiedziałbym, że ta argumentacja jakby tutaj nie utrzymuje się. I to, co zostało zrobione, to jest tak naprawdę docenienie pewnych lokalnych czasopism, bardzo lokalnych, często z bardzo kiepskimi politykami wydawniczymi i jakością wydawniczą danego czasopisma, natomiast nie podniesiono w żaden sposób punktacji czasopism międzynarodowych, które od wielu lat mają wysokie współczynniki wpływu. Proszę zwrócić uwagę, panie profesorze, że kiedy stworzono pierwszy wykaz czasopism, to punktacja wielu czasopism, nawet na przykład z grupy Springer Nature, została zamrożona w tym momencie i zgodnie z rozporządzeniem nie można było zmienić ich punktacji, nawet gdy ich wskaźniki wpływu rosły. Natomiast polskie czasopisma można było umieszczać na tym wykazie i podwyższać ich rangę. I dla mnie to, co można robić w przyszłości, to na pewno nie wywalać wszystkiego naraz, bo ja w pełni się zgadzam, że lepiej ulepszać ten system, nie zmieniać go u podstaw, aby uczelnie mogły funkcjonować w miarę stabilnym środowisku. Natomiast wykaz czasopism można zbudować w większej współpracy z ekspertami i dać ekspertom możliwość podejmowania ostatecznych decyzji. Bo to, co było najgorsze, moim zdaniem, w budowie wykazu czasopism, to nie tylko decyzja ministra, aby podnieść punktację poszczególnym polskim czasopismom, ale to, że zaproszono blisko 500 polskich ekspertów, polskich naukowców, którzy pracowali na rzecz zbudowania wykazów w obrębie dyscyplin, a na samym końcu, zgodnie z rozporządzeniem, które wypuściło ministerstwo, uśredniono punktację na przestrzeni różnych dyscyplin. W zasadzie nikt nie był wówczas zadowolony. Więc z mojej perspektywy, tak jak wracając do tego, co mówiłem na samym początku, również przy wykazie czasopism można dać pewną rolę ekspertom, większą rolę ekspertom w przypadku na przykład nauk humanistycznych i społecznych, gdzie nie mamy dobrych narzędzi bibliometrycznych do wycenienia wartości czasopism z historii polskiej czy z językoznawstwa polskiego. Natomiast w przypadku nauk społecznych, technicznych i medycznych można w dużo większej mierze oprzeć się na wskaźnikach bibliometrycznych, które nie tylko są odpowiednio skonstruowane pod te dyscypliny, ale cieszą się zdecydowanie większym uznaniem i użyciem w tych dyscyplinach przez samych naukowców.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. I w zasadzie taka ostatnia kwestia przed podsumowaniem, wiążąca się z problematyką czasopism. Otóż dzięki pracom między innymi pana profesora nauczyliśmy się tego, co to są predatory journals, te czasopisma drapieżne, które nie mają wskaźników wpływu, które udają proces recenzowania. Natomiast w ciągu ostatnich lat pojawiła się taka dyskusja nad czasopismami, które mają wskaźniki wpływu, które publikują w open accessie, pobierają za to znaczne opłaty. No, trudno zaliczyć je właściwie do grupy Predatory Journal z tego powodu. Czy w tym obszarze też powinniśmy zdać się trochę na taką środowiskową ocenę? To znaczy, nawet jeśli mamy do czynienia z czasopismami, które mają wskaźniki wpływu, posiadają indeksacje międzynarodowe, ale jednak środowisko ekspertów uznaje, że proces recenzowania jest tam zbyt uproszczony, zbyt niska jest jakość końcowa publikacji, to one powinny zostać zdewaluowane w tym systemie punktowym trochę taką oceną ekspercką, bez algorytmu uwzględniającego ich wskaźniki wpływu, czy też no, powinniśmy pozwolić mimo wszystko, żeby działał algorytm, albo no, postąpić przeciwnie, jeszcze bardziej radykalnie, w ogóle wykluczyć je z tej listy, bo tutaj też są szalenie podzielone opinie na ten temat.
W Polsce mamy dyskusję, która jest odbiciem dyskusji na całym świecie. Tutaj nie ma co ukrywać nazwy wydawcy, ponieważ jest to dyskusja globalna, która toczy się również w Polsce. Chodzi przede wszystkim o czasopisma z grupy MDPI, wielkiego wydawcy, który publikuje bardzo wiele czasopism w zasadzie w każdym obszarze. I ja tu bym zdał się zdecydowanie właśnie na ekspertów, którzy chcą wziąć za to odpowiedzialność, aby pewne rzeczy wskazać. Mogę powiedzieć, że na poziomie Komisji Ewaluacji Nauki procedujemy teraz uchwałę. Ja mam nadzieję, że ona zostaje uchwalona, która wskazuje listę czasopism, które budzą wątpliwości co do swoich praktyk wydawniczych, co polega między innymi na nie tylko na błyskawicznym publikowaniu, ale przede wszystkim na tym, że te czasopisma w sposób niezwykle elastyczny dostosowują się do polityk naukowych danego kraju, co odzwierciedla się tym, że odsetek artykułów z afiliacją na przykład z Polski rośnie w sposób wykładniczy. I to mogę powiedzieć wprost, że to nie jest dyskusja tylko polska. Już w Norwegii i Finlandii, w której również na poziomie rządowym publikowane są wykazy czasopism, wprost uznano kilka czasopism z grupy MDPI jako niepożądane z perspektywy polityki naukowej, na przykład czasopismo Sustainability, i ono jest traktowane jako jakby czasopismo spoza wykazu. Także gdyby przenieść taką, jakby porównać to do polskiej sytuacji, były to czasopisma punktowane za 5 punktów, które można by było uwzględnić w publikacji, ale z minimalną liczbą punktów, mimo tego, że posiadają wskaźniki wpływu. I to jest oczywiście decyzja ekspercka. W tych krajach, o których mówię, są wykorzystywane wskaźniki, są również panele eksperckie. W Europie obserwujemy działania pojedynczych uniwersytetów, nawet w Czechach, w Belgii, czy dyskusje na poziomie agencji ewaluacyjnych bądź finansujących badania, na przykład ANECA w Hiszpanii, gdzie ten wydawca jest wprost wskazywany jako budzący wątpliwości co do jakości praktyk wydawniczych. Podsumowując, dlatego potrzebujemy ekspertów, aby błędy systemu algorytmicznego mogły być na bieżąco poprawiane. I podkreślę na bieżąco. Nie może być tak, że po 5 latach coś naprawiamy. To musi być działanie na bieżąco, aby też nie skrzywdzić naukowców, którzy publikują w tych czasopismach. Bo to chciałbym podkreślić. Czasopisma budzą wątpliwość, ale to nie znaczy, że wszystkie artykuły tam publikowane i działania polskich naukowców budzą wątpliwość.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. To jest bardzo ważna deklaracja, że będą jakieś wskazówki i pójście w tym kierunku, żeby po prostu zdewaluować tego rodzaju czasopisma. Dla mnie też uspokajające jest to, co powiedział pan profesor, że znając ten cały rynek wydawniczy, że dotyczy to jednego wydawcy, prawda? Czyli nie jest to tak, że my musimy prowadzić jakiegoś rodzaju badanie, w jakim wydawnictwie publikujemy, bo jednak zdecydowana większość no, nie budzi takich wątpliwości. Myślę, że to jest kluczowe. Panie profesorze, ja bardzo, bardzo dziękuję za taki głęboki wgląd, jeśli chodzi o problemy dotyczące ewaluacji naukowej. Ja, jeśli mógłbym poprosić o taką reasumpcję, bo wydaje się, że tutaj jesteśmy zgodni. System należy w jakiś sposób doskonalić, poprawiać, nie zmieniać tutaj tej osi strategicznej związanej przede wszystkim z umiędzynarodowieniem i pójściem w kierunku jakości. To ma swoje konsekwencje w tych elementach szczegółowych, analitycznych, które dyskutowaliśmy w kwestiach dotyczących slotyzacji, listy czasopism, liczby N, ale wykorzystując to doświadczenie pana profesora, w którym kierunku powinny podążać zmiany, no bo jesteśmy już w okresie następnej ewaluacji i właściwie to należałoby je bardzo pilnie wprowadzić.
Z mojej perspektywy nie powinniśmy wywracać stołu do góry nogami. Kierunek obrany jest dobry. Na pewno wiele rzeczy trzeba usprawnić i ulepszyć. Zwiększałbym rolę ekspertów wraz z odpowiedzialnością ekspertów. Przy założeniu, że kiedy mówimy o ekspertach, myślimy również w dużej mierze o ekspertach zagranicznych. To jest z mojej perspektywy bardzo ważne. To, co jest fundamentalne, to oczekiwałbym od rządzących, od ministerstwa jasnego określenia celu, czemu ma służyć ewaluacja, czyli na przykład modernizacji Polskiej Akademii w znaczeniu przejściu na bardziej cyfrowe, otwarte publikacje. Na przykład możemy wspierać to również ewaluacją. To może być cel, oczywiście, o którym nie wspominam, jakikolwiek inny, ale oczekuję, że to powinno być jasno wskazane. I uważam, że patrzenie na efekty naszej działalności poprzez patrzenie na wpływ społeczny jest bardzo ważne. Oczywiście w sposobie implementacji i oceny kryterium trzecim wpływu społecznego również wiele rzeczy można usprawnić, ale uważam, że jest to ruch w bardzo dobrą stronę, przede wszystkim dla nauk humanistycznych i społecznych, które mogą pokazać i pokazują, jak widzimy w tych opisach wpływu, gigantyczną rolę, którą odgrywają w społeczeństwie, która często jest niepoliczalna tak łatwo jak aplikacja rozwiązań technicznych w biznesie. Więc podsumowując, nie wywracajmy tego stolika, usprawniajmy pewne rzeczy w dialogu ze środowiskiem i dołączmy międzynarodowych ekspertów. Jestem przekonany, że to do pewnego stopnia może ulepszyć oceny polskich ekspertów, jakby wystawiając nas jako polskich ekspertów na dialog ze środowiskiem międzynarodowym.
Panie profesorze, wydaje mi się, że to są takie postulaty ważne. Możemy spojrzeć z perspektywy finansowania nauki. Mówimy tutaj jednym głosem, całe środowisko, o konieczności podniesienia finansowania nauki w Polsce. Mówimy tutaj o pewnych zmianach systemowych na poziomie prawnym, na poziomie polityk naukowych, będących w sferze polityk publicznych. Tutaj też potrzebne są przekształcenia, ale też no, nie narzucamy jakichś rozwiązań na poziomie zarządzania uczelniami, które przecież mogą mieć różne strategie zarządzania nauką, a to w konsekwencji również oddziaływuje na pracę nauczycieli akademickich, pracowników naukowych w tych uczelniach. I tu mamy do czynienia z takim sprzężeniem zwrotnym od poziomu makro, mezzo, mikro. Mam nadzieję również, że takie poprawienie systemu będzie nam się udawało, bo też mam głębokie przekonanie, że to powinno być stabilne i to powinna być ewolucja. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Moim gościem był pan profesor Emanuel Kulczycki. Dziękuję państwu bardzo.
Dziękuję bardzo.